Znaczy, obywatelstwo? Bo kiedyś tak nasz Pan powiedział, jak wielki, wspaniały to przywilej, to kiedyś powiedział, jak niewiasta pewna, gdy zasłuchała się i tak zachwycała pięknością nauki naszego Zbawiciela, to kiedyś tak z wielkim entuzjazmem powiedziała takie wspaniałe słowa. Błogosławiony żywot, który Cię nosił i błogosławione piersi, które ssał. Chciałem w ten sposób powiedzieć, że co za błogosławiona matka, która wydała tak wspaniałego nauczyciela na świat. Pan już stale nie skontrował tej myśli, nie zaprzeczył, ale jednocześnie coś dodał do tego zdania. Ale mówi, owszem, również tak samo są błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I dalej mówi i czego go. To ja bez to tak, to jest bardzo wielki przywilej, że mamy sposobność i możliwość słuchać Słowa Bożego. I słyszeliśmy już z tego miejsca bardzo wiele cennych tematów, które nas mają pobudzać do miłości i do dobrych uczynków. Obecnie legatelstwo jeszcze, na ile Pan pozwala nam, sięgniemy z kolei do nauki naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, słowa naszego tematowego wersetu będą z Ewangelii świętego Łukasza, 12 rozdział, a werset 15. I rzekł do nich, to znaczy, tam powiedział, gdy przyszli właśnie pewni ludzie, gdy Pan już zgłosił kazanie, to przyszedł jeden człowiek i zwrócił się z taką rzeczą, żeby pozwolił podzielić się spadkiem ze swoim bratem. Pan Jezus powiedział, że nie przyszedłem was tu dzielić, nie jestem ani sędzia, ani dzielcą waszego majątku. Ale dalej dodał takie słowa i rzekł do nich, patrzcie, aż strzeżcie się łakomstwa, gdyż nie w tym, że kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. Taki temat właśnie weźmiemy sobie z tych słów. Obfitość pokarmu i obfitość pokoju. Pan Jezus tu mówi wprawdzie tylko, żeby się strzec łakomstwa, gdyż nie w tym, że kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. Rzecz jasna, zgadzamy się wszyscy, że nasz Pan miał na myśli szczególnie duchowy żywot, ten wieczny, że on nie jest zależny od posiadania, od obfitości ziemskich rzeczy. Ale czy w cielesnym znaczeniu też nie ma to zastosowania? Na pewno tak samo ma zastosowanie, że nie zależy żywot człowieka od posiadania, od obfitości rzeczy ziemskich. Bo inaczej to przecież bogaci by żyli dłużej od biednych, czy nie tak? Na pewno bogaci, im kto bogatszy, to powinien mieć dłuższe życie. A w praktyce wcale tak nie jest. Często biedni ludzie dłużej żyją niż ci, którzy posiadają wielkie bogactwo. Więc te słowa naszego Zbawiciela mają obszerne zastosowanie. Odnosi się do żywota zarówno wiecznego, jak i teraźniejszego. Nie w tym, kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. Drogatelstwo, co to znaczy obfitość? Obfitość to oznacza pewien dostatek, nasycenie, tak. Obfitość. Dużo, jeżeli czegoś jest, to wtedy mówimy, że jest obfitość, a przeciwieństwem obfitości to jest brak, czyli niedostatek rzeczy potrzebnych, rzeczy niezbędnych. To ja też co wiemy, że bardzo ciężko jest żyć człowiekowi w niedostatku. Szczególnie, gdy nie ma co jeść. Gdy głód zaczyna mocno dokuczać, wtedy jest bardzo ciężko do wiatrostwo żyć. Nawet najwięksi mężowie Boży, jak czytamy w Słowie Bożym, załamywali się podczas głodu. Przypominamy sobie historię, jak to wielki mąż Boży, ojciec wierzących Abraham, pod wpływem głodu, gdy Bóg ukazał mu ziemię, powiedział, on nie wiedział, dokąd idzie, jak się rodzina zapytała. Ale szedł tam, powiedział, że Bóg miał mu ukazać ziemię. I gdy przyszedł po tej ziemi, którą Bóg mu ukazał, głód nastał w tej ziemi. I aby go uniknąć, Abraham wstąpił do Egiptu. To wiemy, że później miał wielkie doświadczenia z tego tytułu. W Egipcie spotkały go, widzimy, różne trudności. Tak samo czytamy w księdze Ruty. Elimelech, mąż Noemi, również uciekł przed głodem do ziemi moabskiej wraz ze swoją żoną i dwoma synami swoimi. Więc widzimy, drogatelstwo, że głód jest rzeczą straszną i sądzę, że każdy z braci i sióstr orientuje się na pewno, co to jest głód. Ja powiem braciom szczególnie własne doświadczenie z czasów okupacji. Gdy Niemcy zabierali kontyngent, co się dało, wszystko zabierali, był taki czas, że w wielu domach brakło chleba. Ja pamiętam sam, że kiedyś był taki moment, że poszedłem do jednego z bogatszych gospodarzy i akurat chleb nie było tak w piekarni jak teraz, żeby kupić sobie chleb w piekarni, ale spiekli chleb na wsi, normalnie domowy chleb. I teraz jak to strasznie ten chleb pachniał. Czy człowiek dzisiaj myśli o tym, jak chleb pachnie, czy ktoś z nas myśli zastanawiać się nad tym? Jeżeli tu mamy obfitość pokarmu duchowego, to i bracia przygotowali nam tutaj dosyć dużo obfitość pokarmu cielesnego. I tak jak się popatrzy na dzisiejszych konwencjach, to nawet można podziwiać, że bracia jak gdyby nawieścili, starają się coraz smaczniejsze pokarmy przygotowywać na tych różnych nabożeństwach, na tych różnych ucztach duchowych. Mamy obfitość również pokarmu cielesnego. Legaterstwo, ale jeszcze chciałem przypomnieć bracia, którzy przeżywali w Warszawie podczas powstania. Dużo mogli powiedzieć ci, którzy żyją, ile głodu doświadczyli ci bracia. A z kolei bracia, którzy przeżywali w obozach koncentracyjnych. Albo jeńcy, którzy krzyczeli z głodu właśnie, krzyczeli jeść, a nie wolno było nawet chleba podać. To ja też w chwili obecnej możemy powiedzieć, że dożyliśmy dni, drogiaterstwo, gdzie głód u nas jest rzeczą niemal nieznaną, prawda? Nie ma u nas przypadku, żeby ludzie na ulicy umierali z głodu. To się nie zdarzy. Ale to wcale nie oznacza, drogiaterstwo, że nie ma głodnych ludzi na świecie. O, tak nie jest, drogiaterstwo. Muszę braciom powiedzieć, zresztą bracia w większości są na pewno zorientowani, że są jeszcze regiony na naszym globie, gdzie z głodu umiera tysiące ludzi. W Indiach ponad 100 tysięcy ludzi umiera rocznie z głodu. W Afryce jeszcze jest bardzo dużo głodnych ludzi. Wśród tych plemion murzyńskich, wśród tych krajów, które nawet osiągnęły swoją niepodległość i niezależność. Ja braciom kiedyś mówiłem niektórym, jak byłem w Nigerii, i jak tam bracia powiedzieli, którzy już byli, że tam by trzeba zawieźć im trochę słodyczy. Ale mówili, starzy i młodzi lubią słodycz. I gdziekolwiek pojechałem, to wszędzie co do teczki trochę brałem z walizki cukierków, żeby tam im poczęstować cukierkami. I w jednym miejscu tak było, że cukierków tych już miałem bardzo niewiele. Patrzę, dużo rąk wyciągniętych. Było ich tam może 150 osób. Wszyscy ręce wyciągają i starzy i dzieci. Ja sobie myślę, no wszystkim nie starczy. Dam tylko niektórym. Będzie jakieś rozgoryczenie. I tak posiałem nimi tymi cukierkami po nich. Rzuciłem to, myślałem, się pozabijają. Za tymi cukierkami to tak jak dzikie ptaki albo zwierzęta, tak się wszystko rzuciło za tymi cukierkami. Widzimy, że dzieci nie nadążyły nawet łapać, dorośli wszystko to łapały. Drogiaterstwo, i dlatego są, jak powiedziałem, są dzisiaj regiony na świecie, gdzie setki tysięcy ludzi ginie co roku z głodu. Drogiaterstwo, mamy zapewnienie piękne słowa Bożego, że w Królestwie Bożym dopiero głód na ziemi będzie zjawiskiem nieznanym. Tam nie będzie ludzi głodnych. Nasz Pan to pokazał, gdy dwukrotnie nakarmił tysiące zgłodniałych słuchaczy Słowa Bożego, prawda? Gdyby Pan w cudowny sposób nakarmił ich chlebem, rozmnożył chleb i rybki i w ten sposób nakarmił tysiące ludzi. Jak gdyby w miniaturze Pan pokazał przez to nakarmienie, Pan pokazał, że nie jest wolą Bożą, aby ludzie na ziemi byli głodni. Drogiaterstwo, Bóg ma w programie, że nie będzie głodnych na ziemi. Ale drogiaterstwo, żyjemy obecnie w złych warunkach. Jak Słowo Boże nas informuje, że cały świat złym położony jest. To nie znaczy, że nie ma nic na świecie dobrego. Tylko, że zło ma przewagę dzisiaj. Dużo właśnie jest zła na ziemi. I dlatego obecne niesprawiedliwe, samolubne warunki życia na ziemi, jakie obecnie kształtują naszą rzeczywistość na ziemi, są przyczyną pozostawania wielu tysięcy ludzi zgłodniałych i umierających z głodu. Dlatego są ludzie, którzy dzisiaj nie wiedzą, co mają robić z nadmiarem środków egzystencji. Mają bardzo dużo, nie wiedzą, co z tym uczynić. Podczas gdy większość ludzi w tych regionach pozostaje bez kawałka chleba. Ale to ja też chcielibyśmy teraz zwrócić uwagę na drugą stronę, jakbyście powiedzieli, medalu tego zagadnienia. Teraz pytanie zachodzi z tego tekstu, co Pan Jezus powiedział w tematowym wersecie, tych słów. Nie w tym, że kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. Pytanie zachodzi, czy obfitość pokarmu posiada zawsze tylko dobre strony? Czy też może niekiedy powodować obfitość na ujemne skutki? Jak to w praktyce się dzieje? No ja też co z ludzkiego punktu zapatrywania, biorąc to obfitość środków egzystencji nie powinna zaszkodzić, prawda? Ludzie by byli, raczej by byli skłonni powiedzieć, że to nie powinno, nie może zaszkodzić. Jest nawet takie powiedzenie, że jeszcze nikt nie narzekał na nadmiar pieniędzy. To jest prawda. Ale to są ludzkie opinie. To są ludzkie zdania, drogiaterstwo. A nas szczególnie powinno interesować biblijna interpretacja tego zagadnienia. Drogiaterstwo, jak się czytamy wprost u proroka Salomona, przy powieściach Salomona w 27 rozdziale, a 7 werset to mówi tak. Dusza nasycona i plast miodu poderczy, ale głodnej duszy i gorzkość wszelaka słodka. Jest to prawdą, czy nie? Dusza nasycona, mówi to, i plast miodu poderczy, zlekceważy, ale mówi, jeżeli ktoś jest głodny, nawet gorzkie rzeczy mu mogą smakować. Czy coś takiego miało miejsce, drogiaterstwo, w historii ludzkości? Czy w sumie może możemy znaleźć potwierdzenie, że takie coś miało już miejsce? No mamy taki przykład. Pamiętamy, jak to naród izraelski prowadzony przemożną ręką Bożą, którego Bóg wyprowadził z Egiptu, z niewoli Faraona, gdy przez 40 lat ten naród podróżował po puszczy do ziemi kananejskiej. W cudowny sposób był przez Boga karmiony manną, która spadała z nieba i którą zbierali codziennie. Jaki smak miała manna? Bracia na pewno pamiętają, ale my sobie to lepiej jeszcze przeczytamy. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział, a 31 werset. I nazwał dom izraelski imię onego pokarmu man, który był jako nasienie koriandrowe, biały, a smak jego jako placki z miodem. Smak manny był słodki, nie gorzki, wegetarstwo. To był niebiański pokarm. Bóg karmił właśnie niebiańską manną na żydowską. Ale czy Żydzi doceniali obfitość tego pokarmu? Czy doceniali tą mannę, którą od Boga otrzymywali, czy nie? No był jakiś czas, że oceniali, ale później, jak określili mannę, to czytamy w 4 Mojżeszowej. 4 Mojżeszowa, 21 rozdział, a 5 werset. Przetoż mówił lud przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Przedrzeź się nas, wywiedli z Egiptu, aby się pomarli na tej puszczy. Bo nie masz chleba ani wody, a dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. Tak nazwali właśnie mannę to, którą Bóg im dał. Pokarm niebieski, który miał smak słodki, jako miód. A teraz nazwali to właśnie chlebem nikczemnym. Poprawne tłumaczenie nowe brytyjskie podaje nędzny pokarm. Obrzydziła sobie dusza nasza ten nędzny pokarm. Czy naprawdę tak było, że Bóg im dał nędzny pokarm? Drogiaterstwo, a jakie zalety miała manna? To był pokarm zdrowy. Pamiętamy, że Żydzi nie chorowali. Przez 40 lat, to Mojżesz później podkreślił, ani noga wasza nie napuchła, ani na żadną dolegliwość nie skarżyli się, na dolegliwości żołądkowe czy inne, czy dolegliwości wątroby, jakie dzisiaj trafią dzisiejsze nasze społeczeństwo. W jednym mannę to nie odczuwali żadnych schorzeń. Ale drogiaterstwo, co tu spowodowało? Co tu było przyczyną tego, że oni tak się wyrazili? Ten nikczemny pokarm. Chleb nikczemny. Obfitość tego pokarmu, drogiaterstwo. Za dużo mieli tego. Obfitość pokarmu spowodowała u nich pewien przesyt. No i w konsekwencji niezadowolenie. Ale jeszcze inny przykład mamy w Słowie Bożym podany. Co doprowadziło do upadku mieszkańców Sodomy i Gomory? Czy tam był głód przyczyną tego może? Czy pragnienie? A może niedostatek jakiś tam zakradł się do tych miast? No Słowo Boże nam wyjaśnia, co było przyczyną upadku tych miast, żeby musiał je zatracić. Ezechiel prorok mówi w 16 rozdziale, a 49 werset. Oto ta była nieprawość Sodomy, siostry twojej. Pycha, sytość chleba i obfitość pokoju, co ona mając i córki jej, ręki jednak ubogiego i nędznego nie posilała. Co tu się zarysowało w tym właśnie mieście? Mówi, że sytość chleba i obfitość pokoju, którą się cieszyli mieszkańcy, to widzimy doprowadziło do tego, że stali się bardzo samolubni i stali się bardzo źli. Pamiętamy później historię, jak przyszli aniołowie do Sodomy, jak ich spotkało przyjęcie strony tych mieszkańców Sodomy i Gomory. Więc widzimy, że Słowo Boże nas zapewnia i wyraźnie to mamy stwierdzone przez Słowo Boże, że w Sodomie nie było głodu ani niedostatku. Sodoma i Gomora miała obfitość chleba i obfitość pokoju. A jednak samolubstwo i rozpusta rozrosły się do katastrofalnych rozmiarów w tym mieście i Bóg zmuszony był ukrócić egzystencję podgonnych ludzi, jak to uczynił kiedyś z rodzajem właśnie ludzkim za dni Noego. Ale pamiętamy, jak kiedyś przyszło do wyboru, jeszcze Abraham dawał taką propozycję, gdy się słudzy Abrahamowi z Lotowymi kłócili, często dochodziło do konfliktów między nimi, to widzimy, że Abraham dał propozycję do Lota. On sam miał prawo wyboru, bo przecież jemu Bóg powiedział, żeby on opuścił Lot, tylko chodził z Abrahamem. A teraz pyta się, jak byś ty sobie chciał wybrać? Jak ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Abraham dał propozycję i wolną rękę Lotowi, gdzie on ma sobie obrać miejsce zamieszkania. Pamiętamy sobie, że Lot bardzo podobał sobie dobrobyt Sodomy. Zauważ, tam będzie naprawdę dobrze się czuł, tam będzie obfitość wszystkiego. To była urodzajna kraina i miała dostatek wszystkiego. To było miasto kwitnące, byśmy powiedzieli, na dzisiejsze czasy. Ale o te rzeczy Abraham nie dbał. Abraham zrezygnował, ponieważ Lot wybrał Sodomę, to Bóg sobie, to Abraham wybrał sobie inne miejsca górzyste, bardziej może nieurodzajne, ale jednak widzimy, poszedł na ustępstwo. Tylko też co możemy powiedzieć, że i dzisiaj nie ma takiej sytuacji na świecie, aby nie można było dosyta wszystkich nakarmić. To nie jest prawdą, za dużo jest ludzi i że chleba by nie starczyło dla wszystkich. To nie jest prawdą. Ale pamiętamy jeszcze, bo to nie są odległe czasy. Pamiętamy pewne posunięcia krajów zachodnich, jak to miało miejsce kiedyś w okresie międzywojennym, które, aby utrzymać cenę pszenicy, topili ją w morzu, prawda? Podczas gdy ludzie głodni umierali w Azji. A tu chodziło o utrzymanie ceny. Utrzymanie na właściwym poziomie ceny właśnie tych produktów, żeby utrzymać właściwo. I w czasie na innych kontynentach ludzie umierali z głodu. A drugie zdarzenie, pytanie zachodzi. Czy dzisiaj, czy w obecnym czasie, w którym żyjemy, czy dzisiaj obfitość chleba nie prowadzi czasem do wielu wypaczeń? Bo to, cośmy czytali na temat Sodomy, to już jest historia. Ale sięgnijmy do naszych współczesnych czasów. Legatelstwo i dzisiaj tak jest. Obserwujemy dzisiaj to na co dzień. Prasa o tym nas informuje. W radiu to możemy słyszeć, gdy ktoś ma za dużo pieniędzy dzisiaj, to wtedy zaczyna robić poważne odchylenie. Jedna żona już zaczyna nie wystarczać wtedy. No już trzeba pozwolić na wiele innych rzeczy, na które biedny człowiek nawet by sobie nie powiedział, bo biedny o chlebie myśli. Jest takie powiedzenie. Nieraz, żyjąc w korzystnych warunkach, że można się wzbogacić, za szybko pragnie wzbogacić się człowiek. I nieraz spada w konflikt z prawem. Ale jak to ktoś z braci mógłby powiedzieć tak, no dobrze bracie, ale to są przykłady, które obserwujemy pomiędzy ludźmi światowymi, w świecie. Ale bracia to od tych rzeczy to z daleka przecież się trzymają, czy nie tak? Bo jest rzeczą bezsporną, niezaprzeczalną, że bracia miłujący Boga nade wszystko i Jego wzniosłe ideały, to tacy bracia nie pędzą za tymi prądami materialnego zainteresowania, które są głównym motorem, jak gdyby siłą napędową dzisiejszego społeczeństwa, w którym żyjemy. Na pewno tak jest. Ale chyba zgodzimy się z faktem, że niektórzy bracia, na szczęście, niektórzy bracia również potrafią się angażować w tym szaleńczym wyścigu, który ogarnia cały świat. No i żeby też wziąć udział w tym wyścigu do kariery, do wzbogacenia się na wszelką cenę. Droga Zespo, jeżeli by to nie miało miejsca pomiędzy braćmi, gdyby to nie zagrażało braciom, to Pan by nie potrzebował dać takiego ostrzeżenia, jakie czytamy w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, a werset 34. Pan Jezus takie dał ostrzeżenie. A strzeżcie się, to już do braci się zwraca, do swoich naśladowców. A strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opistem i pieczołowaniem o ten żywot. A nagle by na was przyszedł ten dzień. A on jako sidło przypadnie na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Czyli na braci ma jako sidło przyjść ten dzień? Może, droga Festo, też, jeżeli będą serca obciążone. Jeżeli serca będą obciążone pieczołowaniem o ten żywot, jeżeli to weźmie właśnie główną, stanie się główną treścią w życiu chrześcijanina, to dla braci też to może być silne. Może i to się nieraz dzieje. Chciałem nadmienić braciom, że nie chciałbym nikogo z braci obrazić, absolutnie. Każdy ma prawo postępować, jak to uważa za właściwe i słuszne. Jeżeli ktoś z braci uważa to za rzecz słuszną, właściwą, żeby angażować swe siły i zdolności w kierunku powiększania ziemskich majątności, to niech tak postępuje przecież, ma prawo. I niech oczekuje na końcowe owoce. Ale tylko chciałem taką jedną uwagę. Ziemskich korzyści, czy to nie dzieje się kosztem prawdy i kosztem duchowego życia? Musimy o tym pomyśleć, Zygatelska. Bo jeżeli o tym zapomnimy, to nie będziemy mieć czasu nawet obejrzeć się poza siebie. Zygatelska, jest bardzo ważna nauka. Przecież tak wszyscy dobrze znamy modlitwę pańską, którą odmawiamy codziennie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale jeden werset, który jest związany z tematem, który mamy przed sobą. Chciałbym, żebyśmy na ten moment zwrócili uwagę. Nasz Pan polecił, jak się modlić. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Co to się kryje? To nie tylko bracia orientują się, nie chodzi tylko może o sam chleb, o sam pokarm, który na stole jest, ale wszystkie nasze codzienne potrzeby. Nasze potrzeby, Pan Jezus zapewnia nas, że Ojciec nasz niebieski to zna nasze potrzeby. Wie lepiej niż byśmy, prędzej niż by go prosiły o te rzeczy. Ale Pan właśnie każe modlić nam się, żebyśmy doceniali te rzeczy, żebyśmy, Ojciec niebieski sobie życzy, żebyśmy go o te rzeczy prosili. Ale do czego zmierzamy? Dlaczego nasz Pan nauczył nas modlić się, Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj? Dlaczego nasz Pan nie nauczył nas, może to by było lepiej. Ktoś by sobie mógł pomyśleć z nas, że może to by było lepiej, a Pan powiedział, chleba naszego daj nam na 10 lat, albo na 50 lat. Może to było lepiej, prawda, w ten sposób, abyśmy się modlili. Dlaczego Pan Jezus mówi, że codziennie mamy się modlić o ten chleb? Codziennie mamy właśnie pragnąć i modlić się do Jezusa. Tak jak Żydzi codziennie musieli mannę zbierać. Tak samo, prawda? Codziennie. Tylko na sabat, na dzień odpoczynku, to wtedy wolno było nazbierać na dwa dni. Manna się wtedy nie zepsuła. Ale tak to codziennie trzeba było zbierać mannę. I nasz Pan też kazał nam się modlić. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Bogaterstwo nie na wiele lat. Absolutnie jak ten bogacz, którego tak pole obfite urodzaje przyniosło, to on tak teraz rozmyślał o tym, co ja z tym wszystkim zrobię. A tak sobie pomyślał. Wiem, co zrobię. Rozwalę te małe gumna, a pobuduję większe. Tam zgromadzę wszystkie urodzaje, a wtedy powiem do swojej duszy, masz na wiele lat nagromadzone teraz, jedz i pij i bądź dobrej myśli, prawda? Czy tam była chociaż zmianka o tym, żeby Bogu podziękować za to, że taki urodzaj obfity przyszedł? Nie. Tylko o tym, co zrobić z tym wszystkim i na ile lat może to wystarczyć. A druga to jeszcze jest inny przykład modlitwy, która jest podana w Słowie Bożym. Jest podana w przypowieściach Salomona jedna rzecz. Czytamy właśnie modlitwę Salomona, króla. 30 rozdział od 7 do 9 wersetu. Dwóch rzeczy żądam od Ciebie, nie odmawiajże mi pierwej, niż umrę. Marność i słowo kłamliwe oddal ode mnie. Ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi. Żyw mnie tylko pokarmem według potrzeby mojej. Abym snać nasyconym, będąc, nie zaprzał się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo zubożawszy, żebym nie kradł i nie brał na daremno imienia Boga mego. Dwóch rzeczy Salomon żądał. Bogactwa i ubóstwa mi nie dawaj, Boże. Kto z nas tak modli się jak Salomon? Łatwiej modlić się o to, że ubóstwa mi, Boże, nie dawaj. Ale bogactwa, jakby tak trochę było. No jak to się modlić, nie dawaj, Boże, bogactwa? To jest trudne, prawda? Trudno było nam tak się modlić. Ale teraz przypatrzmy się, Salomon modlił się to w dniach młodości, na początku, a przypatrzmy się teraz nawet na życie samego Salomona. Czy mądremu Salomonowi obfitość w rzeczach materialnych nie zaszkodziła? Prawda, że to trochę jednak powstały pewne szkody. Bóg dał mu obfitość bogactwa, on nie prosił o te rzeczy. Jest powiedziane, że Bogu się bardzo podobało, że on prosił Boga o mądrość. Ale Bóg mówi, bardzo mi się to podoba. Że ty nie życzyłeś sobie ani o pokonanie nieprzyjaciół nie prosiłeś twoich, ani o wielkie majątności. Ale mówi, ja ci dam mądrość, jak żaden król nie miał. Ale jeszcze ci dodam do tej mądrości obfitość bogactwa. I Salomon miał wielkie bogactwa. Bo przecież król nie mógł być biedny. Bóg to rozumiał i Bóg to przecież orientował się. Bo przecież biedny Salomon nie miałby powodzenia pomiędzy Izraelem, prawda? Wielu nawet z Izraela mogłoby powiedzieć tak, no co z tego, że król jest mądry, ale biedny, tak czy nie? Nawet jest takie wulgarne powiedzenie dzisiaj, że dlatego biedny, że głupi, no. W ten sposób, więc mogliby wątpić i w mądrość Salomona. Gdzie był mądry, to nie byłby biedny, tak czy nie? Dużo by sobie tak pomyślał. Dlatego chociaż on nie prosił o te rzeczy, ale Bóg uważał, że to jest potrzebne, niezbędne do jego prestiżu królewskiego, żeby on miał jednak pewną majątność, żeby król nie biedował. Miał wielką obfitość, ale ta obfitość doprowadziła do tego, jak mówię, że w końcowym etapie swojego życia to wiemy, co robił. Nabrał sobie pogańskich żon i budował świątynię nawet pogańskim bogom. Gdyby nie miał pieniędzy, nie miał obfitości tego majątku, to by nie mógł zrealizować tych rzeczy. Drodzy bracia i siostry, jeszcze gdy jesteśmy przy tym temacie, to musimy tak sobie powiedzieć, że żyjemy obecnie w czasach i w takich warunkach, że łatwiej dziś jest zbogacić się niż dawniej. Można się dzisiaj zbogacić, jak ktoś chce pracować, ma jeszcze, widzimy ku temu, jakieś zdolności, ma zdrowie, to może się zbogacić. Łatwiej jest to, nawet jak kiedyś w okresie międzywojennym, na pewno. Ale bogactwo musimy na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeżeli osiągamy, jeżeli daje nam się osiągnąć lepsze warunki życiowe, to miejmy się na baczności, żeby one nam czasem nie zaszkodziły właśnie w duchowych sprawach. Pan Jezus tak powiedział nawet, że co pomoże człowiekowi, aby nawet cały świat pozyskał? A gdyby w duchowych rzeczach poniósł szkodę? umierając nic nie zabierze. Apostoł Paweł to tak powiedział o sobie, jak czytamy słowa jego w liście do Filipensów. List do Filipensów apostoła Pawła, 4:12 mówi tak. Umiem i uniżać się, umiem i obfitować. Wszędzie we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony. I nasyconym być, i łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć. Jak pięknie apostoł Paweł tutaj mógł tak powiedzieć o sobie. To nie były słowa samochwały. On przechodził różne koleje. I przez te różne doświadczenia, jakie on przechodził, był właśnie w korzystniejszych warunkach i mniej korzystnych. I teraz powiedział, że on się nauczył tego, że umie teraz znaleźć się w różnych sytuacjach życiowych. Jeżeli jest obfitość, to mówię, umie się zachować, umie zachować równowagę. Jeżeli jest niedostatek, też potrafię to przeżyć. To ja też to pytanie zachodzi, czy my to już umiemy. Czy my jako bracia i siostry w Chrystusie, którzy już po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy na drodze prawdy, czy my to już nauczyliśmy się, tak jak apostoł Paweł? Że jakby, jakie warunki by na nas przyszły, że umiemy we wszystkich sprawach zachować umiar i równowagę duchową. Umieć cierpieć. Ja tego tobie, droga siostro, życzę. Błogosławieństwo. Łaski Boże. Twoje młode wieku. Wytrwania w przedsięwzięciu serca. Twojego serca ci tego życzę. Twojego serca życzę w młodym wieku. Abyś wytrwał w wąski drodze. Tak jak twoje rodzice w prawdzie, żebyś ty ustatecznie w prawdzie wsparcie. Ale również świetnie życzę z całego serca, aby dalszym ciągu mogła, tak jak poznałaś tę drogę, gdzie prawdę byś mogła mi starać się wytrwać, aby ciągle chcieliśmy słyszeć od Pana tego słowa, do tej którego do tej drogi. Również świetnie życzę z całego serca, wszelki zdrowy mam, to oznacza mi życzę, że Pan jest w prawdzie, a on jest w całej serce.
Wszystko Tobie dziś pozdrawiam. Numer 462.
został na miejscu. Przerwy nie będziemy robić jednak. Ja tak myślałem, że jeszcze przerwę zrobimy, ale niestety no, nawet trudno uwierzyć, ale już czas przybliża się na zakończenie tej błogosławionej uczty duchowej. Dlatego też będziemy starać się jeszcze kilka minut po prostu zakończyć naszą ucztę duchową, tak jak było zaplanowane. Ustaliliśmy na początku dnia dzisiejszego, że uczta będzie duchowa zakończona około godziny 15. W tej chwili już ten czas się zbliża. Dlatego też uważam, że to najbardziej przyjemna chwila dla nas. Najbardziej wzruszająca chwila właśnie, gdy się tutaj zeszliśmy, gdzie mieliśmy możliwość słyszeć wiele różnych rad i wskazówek, a jednocześnie mieć to wzruszające nabożeństwo ostatnie, gdzie mogliśmy właśnie widzieć tych kandydatów, którzy wstępują na polską drogę prawdy i złożyć im serdeczne życzenia wytrwania w przeciwnięciu serca przy Panu. To jest jak gdyby ukoronowaniem naszych uczty błogosławionej, uczty duchowej. Dlatego wywiadowstwo, ja tak myślę, jak wielki błogosławień dostępujemy już w obecnym żywocie. Pan Jezus, jak się uczymy, kiedyś zapytali, co nam za to będzie, my się wszystko opuścili. Opuściliśmy nasze domy, nasze rodziny i co nam za to będzie? To Pan Jezus powiedział tak, że nie ma nikogo takiego, który by nawet musiał opuścić, a nieraz są tacy, zerwać więzy rodzinne. Jeżeli musiał nawet zrezygnować, bo nie zawsze tak się układa szczęśliwie, żeby rodzina była w prawdzie. Jeżeli by nawet tak zaistniało, to mówi, że stokroć więcej w tym żywocie otrzyma braci i sióstr, bardzo chwalebną, miłą rodzinę duchową, a w przyszłości otrzyma żywot chwalebny wieczny. Dlatego też cieszymy się już z tych wielkich błogosławieństw, jakie już obecnie możemy tak wspaniale i przyjemnie tu właśnie ucztować. Drogiatestwo, dlatego też cieszymy się i teraz trudno było, teraz nie ma na to czasu, nie zachodzi potrzeba, żeby podsumowanie naszej uczty duchowej, drogiatestwo. To by było naprawdę za dużo czasu, by zajęło, żeby podsumować wszystkie tematy, jakie tu były wygłaszane, chociaż można by to uczynić, ale widzimy, że chcemy tylko po prostu, jak gdyby słowami pożegnania braciom jeszcze cośkolwiek usłużyć. Pewnymi pożegnaniami, jak gdyby takie, jak to apostoł święty Paweł pisząc swój drugi list do Koryntian, to na zakończenie tego listu to też takie słowa pożegnania napisał. Na ostatek, bracia, miejcie się dobrze. Doskonałymi bądźcie, cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości pokoju będzie z wami. Pozdrówcie jedni drugich świętym pocałowaniem. Pozdrawiam was wszyscy święci. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Tak apostoł Paweł już takie życzenia złożył bracie. My też z naszej strony właśnie chcielibyśmy najpierw podziękowanie złożyć. Podziękowanie naszemu Ojcu Niebieskiemu, który jest dawcą wszelkich dobrych łask i błogosławieństw. Za to, że nam tak hojnie pobłogosławił, że nawet warunki atmosferyczne nam tu sprzyjały, że mogliśmy tak tu dobrze i przyjemnie się czuć na tym miejscu. Za to się Bogu należy przede wszystkim właśnie serdeczne podziękowanie. Również naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który dał taką wspaniałą obietnicę, która dotąd ma swoją żywotną siłę dla wszystkich dzieci Bożych. Gdziekolwiek się zgromadziło dwóch lub trzech, w imieniu moim tam ja będę pośród nich. Do nas się zgromadziło tu parę set braci. I dlatego też wierzymy, że Pańskie błogosławieństwo było z nami. Drogiatestwo, cieszyliśmy się obfitością łaski błogosławieństw Bożych. Z tego się bardzo cieszymy, dlatego też naszemu Panu jako wodzowi również należą się serdeczne za to podziękowanie. Również pragniemy podziękować braciom miejscowym, którzy by nałożyli tyle wysiłku, tyle starania. Starali się tak ugościć. Ja wczoraj, jak tak popatrzyłem się na takie olbrzymie rzesze braterstwa, ja sobie pomyślałem, ale ci braterstwo będą mieć wielki kłopot, żeby tu ugościć braci, żeby tu ulokować, szczególnie na noclegi. Bo żywności przygotowali bardzo dużo, to można było zauważyć. Obfitość właśnie pokarmu cielesnego była również taka pełna, tak jak obfitość pokarmów duchowych. A jednak widzimy, że chyba wszyscy przenocowali się i chyba nie ma braci narzekających. Bracia zrobili, co mogli. Tak można powiedzieć, tak jak Pan powiedział o uczynku Marii. Zrobiła, co mogła, tak ja myślę, że również będę wyrazicielem wszystkich nas, że powiem, że bracia miejscowi uczynili wszystko, co mogli. Za to również chcemy podziękować i szczególnie życzyć łaski błogosławnych Bożych. I tak jak mówi pisarz apostoła Pawła, gdzie powiedział tak, że nie jest Bóg niesprawiedliwy, a żeby zapomniał pracy waszej i pracowitej miłości, którąście czynili w imieniu Jego, gdyście służyli świętym i nadal jeszcze służycie. To się naprawdę należy również słowa uznania dla braterstwa, którzy do nas tak przyjemnie i tak serdecznie, tak czule nas tutaj ugościli na tym miejscu. Z tego naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Również w tym miejscu bracia pozwolą, że wyrażę wdzięczność dla naszych władz Polski Ludowej, że pozwolili nam, dali zezwolenie na urządzenie tej uczty duchowej. Że otrzymaliśmy dosyć wcześnie, właśnie złożyliśmy prośbę o zezwolenie na taką ucztę duchową i otrzymaliśmy przychylne stanowisko władz i za to cieszymy się, że Bóg daje nam w takich przyjaznych warunkach żyć, że możemy tak obficie korzystać z duchowych błogosławień zboży, że władze nawet właśnie sprzyjają nam i idą nam na rękę w takich sprawach. Za to właśnie bardzo jesteśmy wdzięczni. Dlatego też należą się również serdeczne uznania do naszych władz. I dlatego chciałem również podziękować w tym wypadku wszystkim braciom, którzy usługiwali tej stronie Bożej. Również usługiwali nam na tym miejscu i że mogliśmy korzystać z ich usługi duchowej, że przekazywali nam to, co najlepsze, najlepsze rzeczy od Pana ze Sławożego. Z tego się bardzo cieszymy. Dziękujemy również naszym miłym siostrom, kucharkom i naszej młodzieży, która tak czynnie włączyła się w usłudze przy stole. Naprawdę to jest też bardzo budujące dla nas. Mogliśmy zobaczyć, szczególnie, że siostry tyle musiały włożyć wysiłku, nie dospać, ażeby nas tak serdecznie tu gościć. Że nam niczego nie brakowało i że obfitość pokarmu cielesnego była olbrzymia. No i młodzież bardzo czynnie, która pomagała przy podawaniu tego pokarmu, też uważamy, że to jest też bardzo dobry objaw, pozytywny objaw, że nasza młodzież czuje się z nami naprawdę w jedności serdecznej i że możemy również widzieć ich oddanie się, ich ofiarowanie w służbie dla braci. Z tego się bardzo cieszymy i radujemy, dlatego też uważamy, że Bóg wynagrodzi każdy dobry uczyniony, tak jak Pan już powiedział właśnie, że nawet kubek zimnej wody, tam jest powiedziała taka drobna rzecz, jak kubek zimnej wody podany, jednemu z najmniejszych uczniów nawet to mówi, że to również jest policzone u Pana i to również nie straci, ktokolwiek to wyczynił, nie straci zapłaty u Pana. Dlatego też właśnie również chciałem jeszcze przy okazji życzyć braciom na odjazd błogosławieństwa Bożego, żeby bracia, tak jak tu apostoł święty Paweł mówi, że na ostatek miejcie się dobrze. Myśmy tu czuli się bardzo dobrze do braterstwa, ale również życzylibyśmy sobie, żeby bracia tak samo się dobrze czuli, jak pojadą do swoich rodzimych zgromadzeń. Zgromadzenie, żeby się również bracia tak dobrze czuli, jak tutaj na tej uczcie duchowej. Również w swoich domach, w swoich rodzinach, żeby mogli czuć się również tak dobrze. Doskonałej bądźcie, apostoł Paweł zapomina nas. Nie uważamy to doskonałej w sensie fizycznym, ale przecież i Pan Jezus tak powiedział. Bądźcie doskonałymi, jak ojciec wasz, który z niebiesie doskonały jest. Bóg nie może nam dać niedoskonałych wzorów. Daje doskonałe wzory naśladowania i patrzy, jak my usiłujemy te doskonałe wzory. Nauczyciel, jeżeli daje uczniom wzory liter w pierwszej klasie, to daje im jak najlepsze wzory, prawda? Uczniowie nigdy nie potrafią tak ładnie napisać, jak nauczyciel pokazuje tych wzorów. Ale widzimy, że pokazuje wzór doskonały, żeby uczniowie dążyli. A my jesteśmy też uczniami pańskimi, uczniami Chrystusowymi. Jesteśmy w szkole Chrystusowej i mamy się uczyć od Niego. W pokoju żyjcie. Tam jest powiedziane doskonale, bądźcie, cieszcie się. Cieszcie się, braterstwo. Apostoł święty Paweł mówi na innym miejscu, że zawsze mamy się radować. Radować się właśnie, jeżeli nam się dobrze powodzi, a jeżeli spotkają nas niepowodzenia, to również mamy się cieszyć. Właśnie mamy się radować, że wszystko, cokolwiek przychodzi na nas, mamy takie zapewnienie Pisma Świętego, że nic nie przyjdzie nam takiego, co by mogło nam zaszkodzić. Ale wszystkie rzeczy mają nam służyć ku dobremu. Tym, którzy według postanowienia Bożego, według woli Bożej ocenili i przyjęli boskie, niebieskie zaproszenie. Jednomyślnymi bądźcie. Było tu już temat, na ten temat powiedziany był o jedności Chrystusowej, o jedności chrześcijańskiej. Dobrze było, żebyśmy mogli zachować jedność ducha w związce pokoju. W pokoju żyjcie, braterstwo. To jest bardzo ważna rzecz, żeby nie tylko mówić o pokoju, nie tylko, żeby przypominali ten pokój był, ale żeby pokój gościł w naszych sercach, w naszych domach, w naszych zgromadzeniach. Żeby zachować pokój. A jest powiedziane, że gdziekolwiek jest pokój, gdziekolwiek bracia zgodnie mieszkają, to tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Następnie mówi, pozdrówcie jedni drugich świętym pocałowaniem. Bracia i siostry chyba tu przysłali nam bardzo dużo pozdrowień. I bracia by sobie chyba życzyli wszyscy, ja myślę, żeby z kolei bracia, którzy odjadą do swoich domów, do swoich zgromadzeń, nie wszyscy mogli tu przybyć. Przyjęło bardzo dużo braci, ale dużo pozostało z różnych przyczyn w swoich domach, w swoich rodzinach. Czy bracia by sobie życzyli, żeby z kolei przesłać od wszystkich uczestników serdeczne bratnie pozdrowienia do wszystkich braci i sióstr, a tak samo jak bracia pojadą za granicę, mamy gości do zagranicy, żeby też przesłali serdeczne pozdrowienia tam do naszych braci. To bracia będą mieć na uwadze. A również, czy bracia by sobie życzyli, jest taki obyczaj, żeby echo z konwencji ukazało się w naszym czasopiśmie na straży. Czy bracia by życzyli sobie, żeby również to było zamieszczone? To bracia miejscowi będą mieć na uwadze. I dlatego też, właśnie tak jak powiedziałam, wszystko co miłe, co przyjemne, tak jak nasza przyjemna nauka duchowa, wszystko się szybko kończy. Dlatego też, tak jak sen, bardzo szybko przeminęły nam te dni, bardzo właśnie błogosławione dni społeczności bratni, tylko że jedno nas pociesza jeszcze, to wiaterstwo. Mamy wielką pociechę w Chrystusie i to nas bardzo cieszy. Za tydzień, jak już to było z tego miejsca ogłaszane, mamy znów przywilej spotkać na jeszcze jednej uczcie duchowej, a za dwa tygodnie, jak Pan pozwoli, na największej uczcie duchowej w Krakowie, 22-23 lipca. Wszystko jest przygotowane, chociaż tam będzie jeszcze większa uczta duchowa. Bracia wiedzą, ilość uczestników takiej uczcie duchowej w Krakowie jest bardzo dużo, ale niech bracia się nie martwią. Wszystko zostało poczynione. Bracia krakowskiego zboru, na których najwięcej ciężar ten spoczywa, również uczynili, co tylko mogli, żeby jednak zapewnić wszystkim braciom zakwaterowanie. No i chociaż, tak jak bracia czytali zmiankę, że chociaż nie zapewniamy luksusowego jakiegoś wyżywienia, tak jak tu bracia nam urządzili tam, w warunkach generalnej konwencji to nie jest tak możliwe. Ale jednak zapewniliśmy minimum pokarmów takich, które są niezbędne dla tych, którzy nie zechcą korzystać z zakładów gastronomii właśnie gdzieś w innych miejscach poza koroną, to tam też będą wydawane właśnie te rzeczy, jak było w straży, to umieszczone. Dlatego jeszcze raz z całego serca życzę wszystkim braciom i siostrom wiele łaski błogosławieństwa Bożego, no i przyjemnego spotkania na następnej uczcie duchowej. Jeszcze tu brat miejscowy, zdaje się, chciał zabrać głos. Brat Szoszowy jest jeszcze tutaj. Na moment.
Drodzy Chrystusie, bracia i siostry, kochana młodzieży chrześcijańska. Chciałbym wyrazić radość, swoją własną i radość Bogu tutaj w Wielbłówce. Z tego, że Pan nam pobłogosławił urządzenie tej konwencji, że pobłogosławił nam to wspólne spotkanie przez 3 dni. Cieszymy się bardzo, że braterstwo przyjechali do nas. Dosyć licznie, bo na to już byłoby nasze staranie, gdyby braterstwo do nas nie przyjechali. Dlatego za wasze przybycie, za uczestnictwo tutaj chciałem wam serdecznie w imieniu zboru tutejszego podziękować. Dziękujemy wam serdecznie, że przyjechaliście do nas, że uczyniliście wszystko, żeby spotkanie nasze było przyjemne i miłe. Dziękuję serdecznie braciom starszym, którzy pracowali nad tematami, którzy służyli nam Słowem Bożym. W imieniu zboru tutejszego serdecznie wam dziękuję. Serdecznie dziękuję młodzieży za wasz piękny śpiew, gdzieśmy wczoraj się przysłuchiwali i radowały się serca nasze. Dziękujemy wam za to, żeście nam w ten sposób uprzyjemnili naszą uczę duchową. Dziękuję serdecznie tym, którzy śpiewem wyrywowali, którzy nam przygrywali. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli się w jakikolwiek sposób, żeby nasza uczta była piękną i przyjemna. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy nam w pracy pomagali. Bo sami byśmy byli niezdolni tego uczynić. Ale bracia z Biłgoraja ofiarnie pracowali i jeszcze pracują. Dziękuję serdecznie kucharkom, siostrze ratowej. Dziękuję serdecznie bratu Kowalczukowi, który z zagranicy, z Francji do nas przyjechał i zamiast odpocząć, pracuje na równi z nami. Dziękujemy wam serdecznie za to. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy nam finansowo pomogli w urządzeniu tej uczty. Dziękujemy serdecznie braciom, którzy nam te filmy wypożyczyli i aparaturę, żeście nam użyczyli. Cieszymy się z tego. Uważamy, że w jakikolwiek sposób, aby Chrystus był opowiadany, że w ten sposób też przyczyniliście.